A ze mną w studio jest już nasz gość, Ewa Zajączkowska-Hernik, kandydatka Konfederacji do Parlamentu Europejskiego, także rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Tak, mała reklama, kandydatka z Warszawy i powiatów podwarszawskich. Dzień dobry państwu.
Z którego miejsca?
Miejsce numer 2.
W takim razie można powiedzieć, że formalności mamy za sobą, a teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli zastanowienia się, o czym tak naprawdę te wybory będą, no bo politycy podkreślają, że to najważniejsze wybory w ogóle, jakie są w Parlamencie Europejskim, no ale politycy tak często mówią, bo to też wybory, które zazwyczaj nie mają jakiejś wielkiej frekwencji, a tak naprawdę... O co rozgrywa się stawka? Co jest najważniejsze w tych wyborach, twoim zdaniem?
Pani redaktor, niezależnie od tego, który polityk mówi, że to są najważniejsze wybory, wyjątkowo się zgadzam ze wszystkimi, którzy tak mówią, dlatego że rzeczywiście to będą historyczne wybory do Europarlamentu. Od tych wyborów będzie zależało to, w którym kierunku pójdzie Unia Europejska. Czy pójdzie w kierunku zamordystycznego superpaństwa, które będzie na każdym etapie kontrolowało Europejczyków, które będzie dyktowało każdemu, co ma robić, czym ma ogrzewać swój dom, czy ma remontować swój dom, czy nie, czy może jeść żywność produkowaną w sposób konwencjonalny, czy musi być to żywność ekologiczna, czy to ma być żywność wyprodukowana w Europie, czy to ma być żywność sprowadzona spoza granic Unii Europejskiej, czy to będzie Europa oparta na wartościach takich jak rodzina, wartościach narodowych, wartościach związanych z wiarą katolicką, czy to będzie Europa bezwartościowa. I to też jest, myślę, ważny aspekt, aspekt ideologiczny, o którym również będziemy dyskutować w Parlamencie Europejskim w przyszłości. I też, pani redaktor, to będzie plebiscyt dotyczący tego, czy my chcemy Europy bezpiecznej, czy my chcemy Europy, która to bezpieczeństwo ma mocno rozchwiane i myślę, że tu w kontekście bezpieczeństwa kobiet to jest bardzo ważny aspekt.
No właśnie, bo chciałam dopytać, o jakim bezpieczeństwie mówimy. To jest kwestia otwartych granic w Europie, kiedy mówimy o kobietach, gdyby tutaj mogła pani jeszcze doprecyzować.
To jest kwestia na pewno związana z bezpieczeństwem energetycznym, to jest kwestia związana z bezpieczeństwem żywieniowym i to jest kwestia związana z bezpieczeństwem no takim tradycyjnym. Czy kobiety, czy w ogóle ludzie w Europie będą bezpieczni, bo nie tylko kobiety padają ofiarami ilegalnych bądź nielegalnych imigrantów, nie tylko nasze dzieci padają ofiarami ludzi, którzy w sposób całkowicie niekontrolowany napływają do Europy. Pani redaktor, ja nie wierzę w to, że Unia Europejska nie jest w stanie sobie poradzić z problemem niekontrolowanej imigracji. Nie wierzę w to, że Unia Europejska nie ma narzędzi do tego, by sobie z tym problemem poradzić. Unia Europejska po prostu nie chce tego zrobić i najwyższy czas powiedzieć stop takiej polityce, która prowadzi do zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. I myślę, że to jest pogląd nie tylko nas, Polaków, ale to jest pogląd, z którym, czy postulat, z którym idą do Europy, czy do Parlamentu Europejskiego kandydaci z innych państw, bo też musimy mieć świadomość, pani redaktor, że polityka migracyjna Unii Europejskiej jest skrajnie nieodpowiedzialna, ale my możemy jako Polacy jeszcze uczyć się na błędach innych państw. W przypadku Hiszpanii, Francji, Szwecji, Włoch, Niemiec, Grecji jest już za późno. Te państwa muszą zrobić coś, by zamknąć granice Unii Europejskiej, by ludzi, którzy napływają tutaj w sposób niekontrolowany i nielegalny, po prostu odsyłać tam, skąd pochodzą, a my bądźmy mądrzy przed szkodą i nie sprowadzajmy ogromnego zagrożenia na nasz teren.
No to tutaj, kiedy mówimy o Polsce, ale w Unii Europejskiej, kiedy szczególnie spojrzymy na te stare państwa kontynentu, tak zwanej starej Unii Europejskiej, jest już za późno. Natomiast jakie te narzędzia, jak one miałyby wyglądać? Bo rozumiem, że myślimy o przestrzeni takiej, gdzie w ogóle mamy ogromną zmianę w Unii Europejskiej, no bo na ten moment jednak jest ogromny lobbying, są określone grupy interesów, które niestety są dużo silniejsze niż takie państwa jak Polska, która próbowała w ostatnich latach przecież jakoś jakieś próby podejmować, bo to też jest jeszcze dyskutowane, ale były próby sprzeciwiania się pewnym procesom. Jakie to mogłyby być narzędzia? Jaki jest pani pomysł jako kandydatki do Parlamentu Europejskiego, aby na przykład postarać się jakoś wpłynąć na politykę migracyjną Unii Europejskiej?
Faktycznie mamy do czynienia w Parlamencie Europejskim na przykład z różnymi frakcjami i rzeczywiście w miażdżącej większości na razie w tych frakcjach zasiadają politycy lewicowi, a na tych polityków lewicowych z kolei ma wpływ grupa Spinellego, która liczy tam około 70 europarlamentarzystów. turystów i która tak naprawdę kręci całą polityką Unii Europejskiej, mam wrażenie, bo to, co wynika na przykład w kontekście zmianów traktatowych, wynika właśnie z tego, że kilkudziesięciu europarlamentarzystów wymyśliło sobie, że będzie wprowadzało w życie manifest z Ventotene i na tym oparło swój traktat właśnie, czy zmiany w traktatach unijnych. Jest to bardzo niebezpieczna polityka polegająca na tym, że państwa narodowe, państwa suwerenne, państwa samodzielne w Unii Europejskiej po prostu na swój sposób przestaną istnieć. Powstanie jedno wielkie superpaństwo i my na to się nie możemy zgodzić. I mój pomysł jest taki na Parlament Europejski, by po prostu lobbować na rzecz polskiego interesu i porozumieć się z innymi europarlamentarzystami, którzy będą lobbować na korzyść, na rzecz swoich państw, tylko że ten lobbying będzie polegał właśnie na tym, by hamować wszystkie te szkodliwe zmiany, które na przykład ta grupa Spinellego będzie próbowała wprowadzić. A poza tym najnormalniej w świecie chcę wreszcie powołania Komisji Śledczej do spraw nielegalnej imigracji, bo to jest jedno z narzędzi Parlamentu Europejskiego. Dziwię się, że do tej pory żadna taka komisja nie powstała. Do powołania takiej komisji potrzeba około 180 europarlamentarzystów. Myślę, że wreszcie nadejdzie, czy powstanie klimat do tego, by taką komisję śledczą powołać i zacząć wyjaśniać, kto stoi za nielegalną imigracją ludzi, którzy napływają na teren Unii Europejskiej i najwyższa pora, by ci, którzy za tym stoją, ponieśli wreszcie odpowiedzialność, bo ich miejsce jest najnormalniej w więzieniu, a nie w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej.
Padło tutaj kilka kluczowych haseł, czyli z jednej strony lobbować na rzecz polskich interesów, ale żeby móc to robić, no to trzeba posiadać sporo narzędzi, głównie pieniędzy, no bo my sobie też zdajemy sprawę z tego, a może właśnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, co dzieje się w korytarzach Parlamentu Europejskiego. Często po fakcie zadajemy sobie pytanie, dlaczego, nie wiem, prowadzimy taką politykę, która pozbawia nas własnej żywności, bezpieczeństwa energetycznego, strategicznego, prawda? I dopiero jak się wejdzie głębiej, no to się okazuje, że odbyło się w międzyczasie setki, jeżeli nie tysiące spotkań właśnie z lobbystami, za którymi stoją ogromne firmy, ogromne korporacje. Tutaj możemy spojrzeć na przykład dzisiaj na rynek zboża. My skupiamy się na granicy polsko-ukraińskiej, ale przecież tak naprawdę ten rynek teraz reguluje kilka firm ogromnych, które też lobbują i też te pieniądze mają. Więc to jest trudne wyzwanie.
To jest trudne wyzwanie, tylko wie pani, żeby prowadzić skuteczną politykę lobbyingową opartą na dbaniu o nasze narodowe interesy w Unii Europejskiej, trzeba do Parlamentu Europejskiego wysłać polityków przede wszystkim skutecznych i zdeterminowanych i takich, którzy nie będą chcieli na ołtarzu, nie wiem, pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy sprzedać wszystkiego, co mamy. A niestety mamy do czynienia z tym, że obecna klasa polityczna, która wybiera się do Europarlamentu, idzie tam albo po to, żeby szkodzić polskiemu interesowi i właśnie ulegać lobbingowi tych wielkich korporacji, między innymi, o których pani redaktor wspomniała, które trzęsą europejskimi politykami, albo idzie tam po to, żeby sobie zagrzać stołek i po prostu pobierać fajną emeryturę w przyszłości. No my z Konfederacji nie jesteśmy takimi politykami, jesteśmy politykami zdeterminowanymi do tego, by wreszcie zacząć coś w Unii Europejskiej zmieniać, bo pojawia się dyskusja na temat polexitu. I ta dyskusja trwa, to jest dyskusja, mam wrażenie, nieunikniona. Pojawiają się grupy, które domagają się wyjścia na przykład Polski z Unii Europejskiej, czy innych państw z Unii Europejskiej. Tylko pani redaktor, jeżeli my nie zmienimy funkcjonowania Unii Europejskiej, no to grupy, które będą chciały opuszczenia struktur Unii Europejskiej, będą coraz silniejsze, po prostu ten głos będzie coraz silniejszy. Więc musimy wreszcie podjąć działania zmierzające do tego, by Unię Europejską zreformować, albo ta Unia Europejska się rozleci.
To jest prawdą, ale z drugiej strony, kiedy myślimy o polexicie, no to musimy sobie odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań. Po pierwsze, czy Polska jest gotowa, aby wyjść z tej Unii Europejskiej? Nie jest, to prawda? A po drugie, jak alternatywa? Dlatego, że dokładnie, my też jesteśmy w bardzo trudnym położeniu, prawda? I na razie tej alternatywy nie ma. No ale właśnie, to też jest faktem, że widzimy, nawet oddolnie widzimy w polskiej przestrzeni medialnej, że pewien bunt narasta, bo to nie tylko protesty rolników, coraz częściej słyszy się głosy i zresztą chyba fenomen Konfederacji też tutaj polega na tym, że ludzie widzą, w jakim kierunku to zmierza i gdzieś próbują to zmienić. Czy widzi pani taką szansę i taki potencjał, że faktycznie takie oddolne ruchy może przystopują na przykład zmiany traktatowe w Unii Europejskiej?
Mam taką nadzieję. Ja obserwuję erupcję pewnych ruchów czy grup społecznych, które głównie sprzeciwiają się właśnie albo polityce klimatycznej, i mowa tutaj o europejskich rolnikach, którzy protestują w związku z różnymi rozwiązaniami wprowadzanymi przez Unię Europejską, albo na przykład są to grupy protestujące przeciwko polityce migracyjnej. Pani redaktor, ludzie po prostu mają dosyć tego, że we własnych państwach są, żyją w niebezpieczeństwie, że są atakowani, że w ich własnych państwach powstają strefy no-go, do których no, strach jest po prostu wejść, nawet służby państwowe tam nie wchodzą i nie mogą reagować na patologie i jakieś przestępstwa, które tam się odbywają. Ludzie to widzą i ludzie mają dosyć. Po prostu ludzie mają dosyć. Ludzie chcą żyć normalnie. Chcą żyć w pewnej wspólnocie, na przykład gospodarczej, handlowej. Chcemy swobodnego przepływu kapitału i usług. To jest podstawa funkcjonowania Unii Europejskiej. I absolutnie przeciwko temu się nie sprzeciwiamy. Natomiast my chcemy żyć normalnie. A żyć normalnie to znaczy żyć bezpiecznie. Żyć normalnie to znaczy móc decydować o tym, jakim samochodem chcemy jeździć, czy możemy nim wjechać do centrum miasta, czy nie. Żyć normalnie to znaczy móc mieszkać w domu na taki, na jaki nas stać, a nie z wyimaginowanej jakiejś polityki klimatycznej wkładać grube pieniądze w to, by ten dom remontować. Żyć normalnie to jest również móc spożywać naszą żywność wyprodukowaną w Unii Europejskiej, bo my wiemy, co w tej żywności jest. My teraz nie wiemy, co napływa do nas z Ukrainy. Nie wiemy, jaka żywność napłynie do nas z Ameryki Południowej. I też, pani redaktor, to wynika z tego, że wiarygodność zmian wprowadzanych przez unijnych urzędników jest nijaka. No bo ja osobiście nie wierzę w to, że żywność, która napływa z Ukrainy, czy będzie napływała z Ameryki Południowej, będzie żywnością wyprodukowaną w takich samych standardach, jak żywność w Europie.
No i tutaj w ogóle powstaje pytanie o przyszłość takiej, może być, ściany wschodniej Europy. No głównie spoglądamy na Polskę, my jesteśmy tym największym ośrodkiem i no już naprawdę trzeba dzisiaj zastanawiać się nad tym i o tym dyskutować. Proszę jeszcze powiedzieć, czy jest jakieś hasło, z którym idzie pani do tych wyborów?
Na razie naszym hasłem ogólnym jest, że chcemy żyć normalnie i to jest między innymi właśnie to, o czym powiedziałam. Chcemy żyć w Polsce, która ma prawa do decydowania o przyszłości własnego kraju. Nie chcemy żyć w Unii Europejskiej, która będzie nam dyktowała, że nie wiem, że teraz już musimy stracić naszą narodowość i przyjąć wszystko to, co idzie z Unii Europejskiej. To, co jest wartościowe, pani redaktor, w Unii Europejskiej, niekoniecznie wiąże się z ideologią czy nadmiernym wpływem unijnych urzędników na każdy aspekt naszego życia. Chcemy żyć normalnie, chcemy być po prostu w Unii Europejskiej wolnymi ludźmi.
Powiedziała Ewa Zajączkowska-Hernik, numer 2 na liście warszawskiej.
I w powiatach podwarszawskich.
I w powiatach podwarszawskich do Parlamentu Europejskiego z list Konfederacji. Dziękuję za rozmowę.
Pięknie dziękuję.